czas reakcji w Radiu Szczecin.
No i trzeba powiedzieć, że ocieplenie klimatu da się lubić. Takie temperatury na początku listopada. Chciałem zacząć od tego, że pogoda naprawdę była fantastyczna i spisała się na medal podczas świąt. I pierwszego, i drugiego, i trzeciego była fantastyczna aura. Sporo ludzi korzystało z tej pogody, przyszli na cmentarz centralny i na cmentarz zachodni. Naprawdę było świątecznie i bardzo fajnie. Witamy Państwa w czasie reakcji już w poniedziałek, a witają Państwa Mariusz Tołajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik, który program przygotowywał, i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. I Państwa zapraszamy do udziału w naszym programie. Proszę dzwonić pod numer 510-37-36. To jest numer do naszego studia. 510-37-32 to jest numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Chcieliśmy dzisiaj trochę porozmawiać o cmentarzu, zwłaszcza zachodnim, bo miło zaskoczył cmentarz zachodni. Wydaje się, że... Ale to właśnie chcieliśmy sprawdzić i dowiedzieć się dokładnie od miasta. Zdaje się, że właśnie miasto przygotowało ten cmentarz i naprawdę wyglądał dobrze i wygląda dobrze. Proszę zobaczyć, jeżeli ktoś nie był, cmentarz zachodni przy ulicy Bronowickiej. Trawa wykoszona, część kwater nagrobków osób bezdomnych, wymienione są te nagrobki na takie płyty granitowe prawdopodobnie. Chcielibyśmy uzyskać komentarz od miasta, kto to zrobił i czy dalsze prace są planowane, żeby to naprawdę jeszcze ładniej i jeszcze godniej wyglądało. A co w naszym dzisiejszym programie? Zabierzemy Państwa do ciepłych krajów. Tak, nasz słuchacz w ubiegłym tygodniu wysłał do nas maila z pytaniem o loty do tych ciepłych destynacji z lotniska w Goleniowie. Porozmawiamy na ten temat z panem Krzysztofem Domagalskim już niebawem, rzecznikiem lotniska. Porozmawiamy także w naszym programie już nie pierwszy raz, bo szykują się zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Prawdopodobnie na prawo jazdy wszystkich kategorii, ale nas oczywiście najbardziej interesuje kategoria B. Otóż jaka ma być główna zmiana, że już tylko jeden, jakiś poważny błąd będzie skutkował, i to obligatoryjnie, będzie skutkował niezdaniem egzaminu praktycznego, czyli po prostu pozbawieniem szansy na uzyskanie prawa jazdy. No tymczasowo, bo jak wiadomo, do tego egzaminu można podejść znów. I oczywiście uiścić. To będzie nasz drugi temat. I na koniec będziemy rozmawiali o Black Friday, bo zbliża się już ten najbliższy piątek, ma być czarny. To oznacza, że będzie całe mnóstwo różnego rodzaju promocji, wyprzedaży w wielu sklepach. Później z pewnością będą kolejne czarne piątki, a jeszcze dowiedzieliśmy się, że 11 listopada będzie Dzień Singla. On nie jest u nas jeszcze znany i obchodzony, ale kto wie, może z czasem i Dzień Singla u nas stanie się jakimś takim świętem, nową świecką tradycją. W każdym razie 11 listopada ten Dzień Singla obchodzony jest w Chinach. No można powiedzieć, co nas to obchodzi, prawda? Daleko nie. Otóż z powodu tego Dnia Singla również oczekiwane są promocje na dużych portalach internetowych, jak na przykład na AliExpress. No i o tym mniej więcej będzie w czasie reakcji. Czy te plany wykonamy? Zobaczymy. Także sporo zależy od Państwa. To jeszcze raz zachęcam do dzwonienia 510-37-36. Wrócimy teraz na chwilę do 1 listopada, do święta wszystkich świętych. Nasz słuchacz wcześniej, 31 października, zatelefonował i dopytywał o bezpłatną komunikację miejską w dniu 1 listopada.
Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego włodarze miasta Szczecin w takim dniu jak 1 listopada nie udostępnią darmowych przejazdów autobusowych. Proste pytanie. Dążymy do tego, żeby jak najmniej samochodów się poruszało po ulicach, i w takim dniu większość ludzi, którzy jeżdżą samochodami przez cały rok, mają problem z zakupem biletu na komunikację miejską. I w takim dniu właśnie komunikacja miejska powinna być darmowa. Jeden i jedyny dzień w roku.
To proszę pana, pierwsza taka uwaga, nic nie jest za darmo. I ta komunikacja miejska także nie jest darmowa. To wszyscy mieszkańcy Szczecina, wszyscy podatnicy składają się na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, ale rzeczywiście ma pan rację, że można by było przemyśleć taką koncepcję, aby wszyscy już nie dopłacając w biletach mogli z tej komunikacji 1 listopada korzystać, bo jak wiadomo, duży ruch przy cmentarzu centralnym, zamknięta była ulica Ku Słońcu, także utrudnienia na Mieszka I i także na Gumieńcach, na Wierzbowej, Dworskiej. Nie muszę tego opowiadać, co roku te same kłopoty. No i tutaj właśnie komunikacja miejska mogłaby spełnić taką rolę pozytywną i dowieść wszystkich chętnych w pobliże, w okolice cmentarza centralnego na przykład, ale tak nie było. W Szczecinie nie było bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, bez biletu przejazdów komunikacją miejską. Natomiast sprawdziłem i ten pomysł jest realizowany w wielu miastach. To proszę sprawdzić w internecie, w jakich, na przykład w Bydgoszczy. Można było 1 listopada skorzystać z przejazdu bez biletu komunikacją miejską. 510 37 36. Kolejny telefon z czujnego numeru, zarejestrowany jeszcze w ubiegłym tygodniu. Nasz słuchacz stały i kierowca w dodatku skarży się na innych kierowców, na kierowców autobusów miejskich.
Dobry, tutaj słuchacz ze Szczecina. Ja mam to, miałbym taką prośbę. Jestem kierowcą zawodowym, no i jeżdżę tutaj dużo po Szczecinie. Odnośnie do kierowców autobusów, ktoś ich kontroluje i widzi, jak oni jeżdżą. Dzisiaj miałem taką sytuację na Kościuszki, przyjechałem od strony Szarych Szeregów w kierunku Narutowicza. Wyjechał mi, zawracał tutaj od strony Bramy Portowej, jechał numer 811, autobus. Zajechał lewym pasem. Okej, nie ma problemu. Ale przeskakując przez skrzyżowanie w kierunku Narutowicza, nagle on mi zaczął zmieniać, jeszcze mało tego, na przejściu dla pieszych. Czy ktoś w ogóle kontroluje tych kierowców autobusów? I on mi pokazuje na zegarek, że czas. Czy to jest normalne? Po prostu to jest chyba nienormalne. Kto ich dopuszcza do ruchu w ogóle? A tu już nie wspomnę, żeby prowadzili autobusy i wozili ludzi. Dziękuję bardzo. Proszę o interwencję w tym kierunku i żeby ktoś się zajął w końcu tymi kierowcami autobusów. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten sygnał i prosimy o więcej takich sygnałów, bo chcemy zapytać Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, czy w jakiś sposób kontroluje uprawnienia tych kierowców. Z pewnością wszyscy mają jakieś formalne uprawnienia, ale kto to jest? Kto autobusami naszymi jeździ? Czy takie skargi trafiają do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego? Skargi na nieprawidłową jazdę kierowcy autobusu na przykład. Ile takich skarg jest? No generalnie wszystko na ten temat chcielibyśmy sprawdzić, ale także Państwa prosimy o więcej takich sygnałów telefonicznych. Gdyby ktoś na przykład jeszcze w dodatku miał jakiś film, który dokumentuje taką sytuację, to także prosimy. My mamy taką możliwość oczywiście, żeby to umieścić na naszej stronie internetowej. Prosimy o więcej. 510 37 i 32 to czujny numer, a nasz do studia to 36 na końcu. Klamka zapadła, było głosowanie. W ubiegłym tygodniu radni podjęli decyzję, że szczecińska strefa płatnego parkowania będzie znacznie droższa, nieco szersza, więcej strefy czerwonej, właściwie strefa żółta już w zaniku. No i przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale co charakterystyczne, będzie znacznie wyższa opłata dodatkowa przez kierowców, zwana karą za nieopłacenie parkowania. Będzie ona wynosiła 400 zł, jeżeli ktoś nie zapłaci w ciągu pierwszych 7 dni. Jeżeli zmieści się w tym czasie, no to wtedy 200, no ale 400 zł. To się jeszcze mieści w ustawowych widełkach. Radni tłumaczą, ci, którzy głosowali za, że no, ma to wymusić jeszcze lepszą rotację na miejscach parkingowych w Szczecinie. Zresztą inaczej tłumaczyć nie mogą, bo takie są zapisy ustawy. Strefy płatnego parkowania w ogóle we wszystkich miastach nie mogą służyć do, nie wiem, reperowania budżetów gmin, miast i tak dalej. Nie. Nie może to być jakiś taki parapodatek, który gdzieś tam jest pożytkowany na inne cele, bo miasto ma wydatki, więc podnosimy opłatę za parkowanie w mieście. Oczywiście te wydatki będą realizowane z tych pieniędzy, ale ustawowym celem wprowadzenia strefy płatnego parkowania, wprowadzania tych stref i pobierania opłat jest tylko i wyłącznie wymuszenie rotacji tam, gdzie zaparkować jest trudno. Zatem trudno oczekiwać od radnych, żeby podnosili jakieś inne argumenty. Będą mówili to, co mówi i co nakazuje ustawa. A zatem mamy znacznie droższą, będziemy mieli od maja, znacznie droższą strefę płatnego parkowania w Szczecinie i to wszystko oczywiście po to, by polepszyć rotację w strefie płatnego parkowania. No i telefon w tej sprawie z prostym pytaniem.
Bartek, witam ze Szczecina. Ja chciałbym się spytać, kto konkretnie jest za to odpowiedzialny. Każdy umywa ręce, a zostało przegłosowane to, co zostało przegłosowane. Dzięki.
Dziękujemy za to pytanie. No dzisiaj w porannych rozmowach pod krawatem gościł radny Łukasz Tyszler. No i wyjaśniał, że ostatnia decyzja radnych o wprowadzeniu wyższych stawek za parkowanie i ich wysokość nie były przypadkowe i mają faktycznie przyczynić się do rotacji samochodów. To, o czym mówiłem. Ale to wszystko określili eksperci. Tutaj pan Łukasz Tyszler tłumaczy, że no przecież radni nie są znawcami, nie są ekspertami od parkowania, od ruchu drogowego i tak dalej. Zatem to eksperci zasugerowali właśnie taki krok w tym kierunku podrożenia strefy płatnego parkowania. To tylko przypomnę panu, że tymi ekspertami byli ludzie z firmy, która nazywa się TransEco. Oni przedstawili swoje wnioski, te prace były zlecone oczywiście przez miasto, odpowiednio opłacone, no i pojawiły się wnioski, te wnioski zostały przedstawione wiosną ubiegłego roku. I to tak trochę na podstawie właśnie tych prac, tej firmy i tych wniosków został przygotowany projekt, który w ubiegłym tygodniu został przez radnych przegłosowany. Zmienimy teraz kompletnie temat. Pan w ubiegłym tygodniu zapytał, pozostajemy przy pieniądzach, ale pieniądzach, które zbierane są na organizację próbnej matury w liceum numer 4. Z pytaniem dotyczącym właśnie tych pieniędzy zatelefonował w ubiegłym tygodniu nasz słuchacz.
Dzień dobry, stały słuchacz. Mam takie pytanko i prośbę o wyjaśnienie pewnej sprawy. W liceum numer 4 imienia Bolesława Prusa w Szczecinie są zbierane pieniądze w kwocie 50 zł na próbne matury. Z tego, co się orientuję, to konstytucja nasza mówi wyraźnie, że zbieranie pieniędzy na papier lub na ksero jest bezprawne, jako że zapewnienie takich materiałów jest zadaniem organu prowadzącego oraz szkoły. Czy mógłby ktoś wyjaśnić, czy to jest zgodne z prawem zbieranie? Dziękuję bardzo, do widzenia.
Konstytucja ujmuje to bardziej ogólnie, że nauka jest bezpłatna w szkole, tak najkrócej. Natomiast jeżeli chodzi o próbną maturę, może to panu pomoże, otóż ona nie jest obowiązkowa, jakby nie jest w zakresie obowiązkowej działalności, że tak się wyrażę, szkoły. Jest to coś dodatkowego, co szkoła organizuje. Nie jest obowiązkowa, to znaczy uczeń nie musi do niej przystępować, do tej próbnej matury. Szkoła nie musi tej próbnej matury organizować, a zatem jest to jakieś zadanie dodatkowe i być może właśnie z tego wynika ta zbiórka pieniędzy na przeprowadzenie próbnej matury w tym liceum, ale myślę, że również w innych szkołach takie próbne matury się robi. Można to uznać za pewien dobry zwyczaj, który wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów, aby mogli sobie raz, że przypomnieć te wszystkie maturalne tematy, całą tę wiedzę przyswoić, a przede wszystkim poczuć, jak to jest na maturze. Później troszeczkę może złagodzić ten maturalny stres już w maju. No i dobrze, teraz do ciepłych krajów państwa zabiorę. Zobaczymy, czy nam się uda z Goleniowa na przykład polecieć. Z nami jest pierwszy dzisiaj gość, pan Krzysztof Domagalski, rzecznik lotniska Szczecin-Goleniów. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam.
Dzień dobry państwu, witam, dzień dobry panie redaktorze.
Trochę zaskoczył mnie mail naszego słuchacza z pytaniem. Dzień dobry. Chciałbym, aby w czasie reakcji poruszyć temat lotniska w Goleniowie, a konkretnie problem z małą ilością połączeń międzynarodowych. W szczególności połączeń do wakacyjnych destynacji, jak na przykład Rzym, Malaga, Barcelona czy Wyspy Kanaryjskie. Na jednej ze stron internetowych można w prosty sposób zobaczyć, dokąd latają samoloty z różnych miast. I jak widać na załączonym zrzucie ekranu, który otrzymaliśmy. Ilość lotów z Goleniowa jest niska i nawet Łódź czy Rzeszów ma więcej, nie wspominając już o Poznaniu czy Gdańsku. Czy doczekamy się większej liczby połączeń? Dlaczego lotnisko w Goleniowie ma jedną z najgorszych sieci połączeń w Polsce? Chciałbym, aby poruszyć ten temat. Według mnie i nie tylko mnie, bo wiele podobnych komentarzy pojawia się na przykład na Facebooku, brakuje lotów w ciepłe rejony Europy, również w zimę. Pozdrawia nasz słuchacz Łukasz. No panie Krzysztofie, przydałoby się, prawda, gdzieś do jakiegoś Rzymu trochę się ogrzać na jakiś weekend dłuższy.
No z pewnością tak. My jako lotnisko jesteśmy otwarci na każdą współpracę z liniami lotniczymi, które takowe kierunki chciałyby uruchomić. Cały czas staramy się poprzez program inwestycyjny poprawiać naszą infrastrukturę, czyli jeżeli chodzi o sezon zimowy, trwają prace, aby podnieść kategorię lotniska, jeżeli chodzi o możliwość lądowania w trudnych warunkach pogodowych do ILS-a drugiej kategorii. Jesteśmy na etapie projektowania nowego terminala pasażerskiego, więc my jako lotnisko staramy się zrobić wszystko, aby zachęcać linie lotnicze poprzez jak najlepszą infrastrukturę, żeby bez obaw takowe kierunki uruchamiali.
Czyli jak rozumiem z pana wypowiedzi, na razie standardy lotniska nie pozwalają na to, aby uruchamiać więcej połączeń, na przykład do tych ciepłych destynacji, o których mówił słuchacz, tak?
Niekoniecznie do ciepłych destynacji, ponieważ no, obsługa pasażera, czy on przylatuje z zimnej północy, czy z ciepłego południa,
jest taka
sama. Niczym się nie różni. Dokładnie, jest taka sama. Ze swej strony również do linii lotniczych cyklicznie wysyłamy różne informacje na temat potencjału, na temat proponowanych kierunków. Po jakichś audytach, które robią u nas na lotnisku, no w sezonie zimowym są obawy o warunki pogodowe, stąd też ten ILS drugiej kategorii ma się pojawić, bo no jedną z rzeczy, która jest dla pasażerów i dla linii lotniczych najważniejsza, to jest pewność wykonania podróży. Mhm. Żeby nie było sytuacji, że poprzez złe warunki pogodowe komuś powiem,
że lot będzie odwołany.
Dokładnie tak.
Dobrze, panie Krzysztofie, na czym to ma polegać ILS drugiej kategorii?
No już mówię, obecnie, aby samolot mógł bezpiecznie wylądować, widzialność pozioma nie może być niższa niż 800 metrów, a w górę chmury nie mogą być niżej niż 100 metrów. Natomiast dzięki temu, że ILS drugiej kategorii u nas pojawi się na lotnisku, to te warunki mówią, że widzialność pozioma nie może być mniejsza niż 250-300 metrów, a widzialność w górę 30 metrów. Czyli praktycznie gorsze warunki u nas
praktycznie z zamkniętymi oczami.
No, prawie że. To dobrze. Już jest ILS trzeciej kategorii.
A właśnie, jak wygląda ILS trzeciej kategorii? Tak z ciekawości, ale może
to już,
kiedyś...
To już można 3B, które posiada lotnisko w Gdańsku i to jest jedyne lotnisko w Polsce, nawet lotnisko Warszawa Chopina nie posiada takowego, to przy zerowej widoczności można już wykonywać operacje lotnicze.
Panie Krzysztofie, jeżeli ten nowy system zostanie, nie wiem, zainstalowany, czy stary, upgrade'owany, nie wiem jak to się robi, ILS drugiej kategorii, czy wtedy będzie więcej chętnych? Spodziewa się
no
pan
sądzimy,
tego?
Że będzie więcej, bardziej przyjaźnie będą patrzeć na nas linie lotnicze.
No właśnie o to pytam.
Analizując nasz potencjał, no i wtedy już za tym potencjałem będzie też mogła iść pewność, że w komfortowych warunkach będziemy obsługiwać statki powietrzne, akurat tych linii lotniczych, bo nie ma gorszej rzeczy niż pokrążyć nad naszym lotniskiem i polecieć na lotnisko zapasowe.
Dobrze, panie Krzysztofie, czy do tej pory mieliście takie sygnały od linii lotniczych, że oni by chętnie weszli do Goleniowa, na przykład z lotami, nie wiem, do Rzymu, czy tak jak tutaj słuchacz pisał, Wyspy Kanaryjskie, Malaga, może jeszcze jakieś inne, ciepłe, zimą. Chętnie by to robili, bo widzą, że byłoby takie zainteresowanie, mieliby klientów i pasażerów, ale właśnie standard lotniska na to na razie nie pozwala. Czy mieliście takie sygnały?
My mamy inaczej, bezpośrednich sygnałów co do kierunków nie było, natomiast linie lotnicze, co pół roku, co trzy kwartały dokonują tak zwanego audytu naszego lotniska. No i jeżeli widzą, że przez ostatnimi czasy nic się nie zmieniło i ten poziom rozwoju, który możemy im zagwarantować, no dopiero jest w powijakach, stąd też jest jakiś ich ograniczona chęć do rozwoju siatki połączeń.
Mhm. Dobrze, to ile więcej połączeń, ilu połączeń spodziewacie się po wprowadzeniu już, po uruchomieniu tego systemu ILS-2?
No na pewno spodziewamy się, że polskie linie lotnicze LOT, co prawda to nie jest południe Europy, tylko centralna Polska, czyli zwiększy częstotliwość połączeń do Warszawy. Te kierunki, o których my rozmawiamy z liniami lotniczymi, czyli możemy powiedzieć, że to są jakieś, które właśnie po tego typu inwestycjach powinny się pojawić, to jest Chorwacja, to jest Hiszpania i na trzecim miejscu Grecja. No na czwartym są Włochy, natomiast no, te takie must have i priorytetowe to jest Chorwacja i Hiszpania.
Chorwacja, Hiszpania i to by były loty regularne co tydzień?
Tak, loty rozkładowe jednego z low costów. Tutaj w grę wchodzi Malaga, Barcelona. A jeżeli chodzi o Chorwację, to mówimy o Zadarze.
Dobrze, panie Krzysztofie, to kiedy ten ILS-2?
W przyszłym roku, w połowie roku, więc o tych nowych połączeniach możemy mówić dokładnie za około 12 miesięcy.
Jak ktoś chce się rozgrzać, to dopiero następna zima.
Tak, a teraz musimy liczyć na to, że zima będzie łagodna na Pomorzu Zachodnim.
Na razie tak się zapowiada. Panie Krzysztofie, ILS-2, ale oprócz tego wspomniał pan jeszcze, że terminal ma być rozbudowany, tak?
Dokładnie tak. Trwają obecnie prace projektowe budowy praktycznie całkowicie nowego terminala pasażerskiego. Jesteśmy już na etapie uzgodnienia tego projektu ze służbami działającymi na lotnisku, czyli z jednej strony rozmawiamy z tymi służbami, które u nas na lotnisku są, aby ten projekt no, był ze wszystkimi uzgodniony. No i kolejny etap to już jest składanie tych dokumentów do pozwolenia na budowę.
No to w takim razie czekamy na rozwój lotniska w Goleniowie i na te ciepłe destynacje. Pan Krzysztof Domagalski, rzecznik lotniska Szczecin-Goleniów, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze.
Troszeczkę na nasze szczecińskie teraz komunikacyjne podwórko wrócimy. Przeczytam maila z pytaniem. Dzisiaj chcieliśmy bardzo zaprosić do rozmowy w naszym programie Czas Reakcji Rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Na razie to niemożliwe, ale będzie w tym tygodniu, mamy obiecane. No i pytanie od naszego słuchacza. Czy jest możliwość ustalić, jaki procent pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie posiada w kabinach motorniczych tramwajów i kierowców autobusów sprawny sprzęt do sprzedaży biletów? Chodzi o sprzedaż biletów w godzinach od 18 do 6 rano w razie awarii automatu do sprzedaży biletów. Moje pytanie wynikało z tego powodu, że większość motorniczych i kierowców autobusów twierdzi, że niestety nie mogą takiej sprzedaży dokonać, ponieważ mają awarię sprzętu lub w ogóle nie posiadają takich urządzeń. Na 100% wiadomo, że tramwaje typu Swing nigdy nie miały i nie mają takiego sprzętu do sprzedaży biletów. To pierwszy wątek z tego pytania. Drugi. Również w pojazdach komunikacji miejskiej są znaki informacyjne o tym, że w pojeździe działa sieć internetowa Wi-Fi. Chciałbym również uzyskać informację, w jakim procencie pojazdów można się połączyć i używać sieci internetowej Wi-Fi. I jeszcze jedno pytanie do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego już wisi od dłuższego czasu, a mianowicie chodzi o maleńką ulicę Warszawską na szczecińskim Stołczynie. Tam mieszkańcy zakasali rękawy i chcą sami własnym kosztem i własnymi siłami trochę tę ulicę poprawić, polepszyć, przede wszystkim zorganizować sobie jakieś miejsce parkingowe, miejsce postojowe. No i pytanie do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, czy to będzie możliwe? No i także rozszerzone pytanie, jak to w ogóle jest, jeżeli mieszkańcy, którzy chcieliby ulicę, drogę będącą własnością miasta przerobić, poprawić, wyremontować, jakie tutaj mają możliwości i jakie ewentualnie istnieją ograniczenia. Tak jak powiedziałem, w tym tygodniu na pewno Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, taką mamy obietnicę, będzie gościł w naszym programie Czas Reakcji. A teraz już o egzaminach na prawo jazdy. Z nami kolejny gość. Witam w czasie reakcji pana Łukasza Zboralskiego, redaktora naczelnego portalu brd24.pl. Dzień dobry, panie Łukaszu, witam.
Dzień dobry.
To najpierw rozszyfrujmy skrót. BRD24 to...
Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Panie Łukaszu, dosyć spory artykuł na tym portalu ukazał się, który opisuje planowane zmiany w egzaminach na prawo jazdy, no a także trochę krytycznie im się przygląda, tym planowanym zmianom. W największym skrócie powiem, to już przewinęło się przez wszystkie media u nas w czasie reakcji, także w wiadomościach również o tym mówiliśmy, że ma być trudniej, już jest trudno, ma być jeszcze trudniej, to znaczy tylko jeden błąd na egzaminie praktycznym na prawo jazdy, na przykład kategorii B, ma skutkować niezdaniem tego egzaminu, co oczywiście wiąże się z koniecznością przystąpienia do następnego, kolejnych wydatków, po pierwsze na egzamin, ale także na przygotowanie do tego kolejnego egzaminu, bo wiadomo, że trzeba troszeczkę jeszcze poćwiczyć. Jak pan ocenia te planowane zmiany? Może zacznę od pytania, skąd one się w ogóle wzięły? Skąd taki pomysł? Kto, można powiedzieć, lobbował za tym, żeby to zmieniać i wprowadzić tak rygorystyczny zapis, że już tylko jeden błąd bezdyskusyjnie będzie decydował o oblanym egzaminie?
To od razu na początku dodam, że jeden błąd z takich błędów wymienionych w specjalnej tabeli w rozporządzeniu, czyli nie każdy błąd.
To za chwilę o tych błędach pogadamy, tak?
Ale no, to nie jest tajemnicą i to minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział w Sejmie, że przyszli do niego egzaminatorzy, czyli Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów. Przyszła jedna strona tego procesu, moim zdaniem nie najbardziej merytoryczna, i zaproponowała pewne zmiany, w których nie potrafiła uzasadnić, bo przeczytałem i nowelizację, i zaproponowane zapisy oraz uzasadnienie tej nowelizacji, które zresztą przytoczyłem w artykule, i ani jedna zmiana nie została tam merytorycznie uzasadniona. No więc egzaminatorzy w Polsce, ci, którzy egzaminują na prawo jazdy, chcą zmian, a minister nie słuchał nikogo innego, z nikim innym z tego środowiska zajmującego się czy to bezpieczeństwem ruchu drogowego, czy procesem szkolenia, czy przepisami, nie konsultował tej zmiany, tylko ją po prostu zaproponował od razu, tak jak egzaminatorzy sobie zażyczyli.
Panie Łukaszu, no to można mieć pewne skojarzenie, żeby nie powiedzieć podejrzenia. No przecież egzaminatorzy mogą być zainteresowani w tym, żeby tych egzaminów było jak najwięcej, prawda?
Wydaje mi się, że nawet nie o to chodzi, dlatego że parę lat temu już zmieniono, też tutaj rząd już też musiał wpłynąć na to i zmienił że prawo tak, że jeden egzaminator może określoną tylko liczbę kursantów egzaminować jednego dnia, więc tutaj nie można już jakby nagarnąć pieniędzy więcej dziennie niż to wynika teraz z prawa. Natomiast moim zdaniem, to jest moja już prywatna opinia, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra podkładka dla bardzo słabych egzaminatorów, którzy chcą mieć na papierze zdał, nie zdał i żadnych własnych przemyśleń na ten temat. To nie jest dobra droga.
Ale co to znaczy żadnych własnych przemyśleń? To znaczy, że nowe przepisy nie dają żadnej możliwości ruchu egzaminatora. Po prostu jest przepis, jest określony błąd zdefiniowany w rozporządzeniu i koniec, automatycznie oblany egzamin. Tak? Tak to działa?
No tak, bo dzisiaj ten proces, oczywiście pewnie musielibyśmy poświęcić za 3 godziny, żeby opowiedzieć, dlaczego polski system szkolenia i egzaminowania jest zły. On jest zły od początku, od stworzenia w tym kształcie. On nigdy nie do tej pory nie kształcił rozumnego, empatycznego przyszłego kierowcy, tylko egzaminował go z wyrywkowych pytań w sprawie ruchu drogowego. Tak samo go egzaminuje trochę praktycznie. I teraz, jeśli egzamin ma polegać tylko na tym, że egzaminator jest jak policjant, to może zwolnijmy wszystkich egzaminatorów, dajmy egzaminować policjantom. W końcu za jeden błąd będzie można powiedzieć, że egzamin się nie udał. Chodziło o to, że ja wiem, że nie mamy wielu bardzo dobrych egzaminatorów, ale jakąś grupę mamy. I ci ludzie mądrzy mówili dzisiaj tak, że egzaminator, jeśli mógł przerwać egzamin, a nie musiał za określone błędy, to on widział, w jakiej sytuacji ten błąd kursant popełnił, czy to rzeczywiście jest stres egzaminacyjny, bo ktoś na przykład te 25 minut czy 30 mógł jeździć bardzo dobrze. Na końcu coś mu się przydarza, że ten człowiek, egzaminator widzi w tym samochodzie, czy ten człowiek rozumie, jak on podchodzi do tego jeżdżenia. A jeśli stawiamy jakieś sztywne granice, że jeden błąd kończy egzamin z wynikiem negatywnym, to jest po prostu złe dla tych rozsądnych egzaminatorów, którzy empatycznie patrzyli na człowieka, którzy rozumieli, że on może być dobrym kierowcą, nawet gdy popełnił jakiś tam jeden błąd. I tutaj z tego środowiska egzaminatorów opowiedział mi taką prostą historię, którą można uzmysłowić, jak to wygląda. Chodzi na przykład o najechanie na podwójną linię ciągłą, przejechanie przez nią. To może być sytuacja, w której ktoś prostopadle przejeżdża taką podwójną linię ciągłą i na pewno popełnia poważny błąd, przejeżdża na drugi pas ruchu czy gdzieś tam, gdzie nie powinien się znaleźć. Można zakończyć ten egzamin z wynikiem negatywnym. Natomiast może to być zakręt, trochę stresu za kierownicą. To są ludzie, którzy przecież nie są doświadczonymi jeszcze kierowcami i może jednym tylnym kołem przejechać przez tą podwójną linię ciągłą na zakręcie. Czy to jest błąd, który powinien kończyć egzamin? Moim zdaniem nie. I zdaniem bardzo wielu mądrych egzaminatorów nie powinien. A teraz będzie musiał się skończyć.
Dobrze, powiedział pan, że to grupa egzaminatorów postulowała te zmiany w ministerstwie, ale tutaj pan opowiada także o mądrych egzaminatorach, którzy, i czy słyszał pan o takich, i czy słyszał pan takie opinie, którzy byli tym zmianom przeciwni?
Tak, słyszę takie opinie, ale to środowisko no, nie
chce. Czyli do ministerstwa dotarła tylko ta grupa,
która... No tak, przyszła grupa, która chce zmian. I powiedzmy, że ten pakiet cały zmian był na tyle kuriozalny, że w czasie, kiedy my wiemy, że polski system odbiega od standardów zachodnich dalece, że możemy to zrobić wszystko dużo lepiej, naprawdę lepiej wychowywać ludzi, którzy nie będą się zabijali na drogach, bo dać im dużo wskazówek, dużo lepiej niż tylko wyrywkowo ich wypytywać z szczegółowych zagadnień z prawa ruchu drogowego. No to w tym momencie przychodzą ludzie i mówią: panie ministrze, bardzo ważne zmiany w egzaminie, zmieńmy format dokumentacji egzaminacyjnej. Czy to jest ważna zmiana? Albo inna zmiana, która tam została zaproponowana, że zadanie przepychania motocykla podczas egzaminu na kategorię prawa jazdy A było kiedyś wcześniej jakby częścią innego zadania. Potem to wyodrębnione jako oddzielne zadanie. I teraz ci egzaminatorzy przyszli i powiedzieli: nie, to jednak zmieńmy, ważną zmianę zróbmy, żeby to było z powrotem pchanie motocykla częścią innego zadania egzaminacyjnego. Przecież to jest mieszanie w herbacie, która bardziej słodka się nie zrobi. Tam jest czas na poważne zmiany, a nie zajmowanie się takimi pierdołami.
Mhm. Panie Łukaszu, zadam pytanie takie, bo w tym artykule również pan porównuje z mandatami policyjnymi, a konkretnie z punktami karnymi. I okazuje się, że te same, można powiedzieć, błędy, które skutkują niezdaniem egzaminu, jeżeli chodzi o taryfikator policyjny, wcale nie są tak surowo traktowane. Może pan podać jakieś przykłady? Znaczy, innymi słowy, ten błąd wyłapany przez policję nie skutkuje zatrzymaniem pojazdu i, nie wiem, czasowym
utratą
odebraniem, utratą prawa jazdy, a tutaj skutkuje oblaniem egzaminu, czyli pozbawieniem, tymczasowo przynajmniej, szansy na prawo jazdy.
No to był artykuł, który akurat napisał dla BRD24.pl egzaminator i to wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, pan Tomasz Matuszewski. On podaje taki przykład. Widzę, że się on też nie bardzo chce zgodzić na takie zmiany. Chodziło bardziej o to, że jeśli tak restrykcyjnie egzaminatorzy będą podchodzić do swoich zadań, bez empatii żadnej, rozumienia tego, co ktoś robi, to okażą się rzeczywiście bardziej surowi od policjantów. Dzisiaj, żeby stracić prawo jazdy, trzeba popełnić co najmniej jakieś dwa wykroczenia poważne. Nikt nie traci prawa jazdy za to, że nawet przejedzie na czerwonym świetle, bo to jest 15 punktów karnych, a jeszcze mamy limit 24 punktów karnych i prawie przy każdym wykroczeniu policjanci mają widełki, w których mogą tę karę stopniować. Natomiast egzaminatorom taką złą nowelizacją postawilibyśmy system zero-jedynkowy. To nie ma wyjścia. Najsurowsza kara: nie zdał pan egzaminu, nie daje się pan na kierowcę, musi pan przyjść jeszcze raz.
To tak, nie zatrzymanie się na tak zwanej zielonej strzałce, przejechanie za znak stop. Tutaj dodam tylko, że wystarczy kołem wjechać na linię, prawda? Inne tego typu przewinienia, jeżeli by policjant takie znalazł, no to nie odbiera prawa jazdy. Na przykład znak stop kosztuje 8 punktów. Przejazd, niezatrzymanie się przed zieloną strzałką to 6 punktów. Natomiast tutaj w tym nowym taryfikatorze proponowanym, taryfikatorze egzaminatorów, jest to po prostu oblany egzamin, tak? I kierowanie...
Tak, znaczy jest taka, oczywiście my musimy podchodzić tak do tego, że egzaminujemy kogoś, kto dopiero ma znaleźć się na drogach, on powinien być dobrze przygotowany do tego. Co innego kierowca, który zna przepisy i zrozumie swym je łamie i wtedy policja mu grozi palcem w Polsce, co innego ktoś, kogo chcemy sprawdzić, czy on naprawdę wie, co robi. Ale tutaj no właśnie to powinna być mądrość egzaminatora, który jakiś czas z tym człowiekiem w samochodzie spędza i widzi, czy to jest człowiek, który rozumie, co robi na drodze, czy może nie został nauczony dobrze, co jest też na odrębną dyskusję o tym, jak dzisiaj funkcjonują ośrodki nauczania kierowców, w których egzaminatorem, instruktorem, przepraszam, może zostać ktoś, kto ma wykształcenie podstawowe i zaledwie 2-letnie doświadczenie za kierownicą. Niestety tak ten system w Polsce wygląda.
Panie Łukaszu, według statystyk teraz, przy tym obecnym systemie, za pierwszym podejściem egzamin praktyczny zdaje tylko albo aż, ja bym powiedział tylko 30% zdających. Tak, około 1/3. Tak. Jak będzie, kiedy będzie to tylko jeden błąd, taki powiedzmy w miarę poważny będzie eliminował i to eliminował, tak jak pan powiedział, zero-jedynkowo. Tutaj egzaminator nie będzie mógł interpretować, nie będzie mógł brać pod uwagę tego całego kontekstu zdarzenia, tylko po prostu błąd i przesiadamy się miejscami. Jaka to będzie niezdawalność wówczas? Jak pan przewiduje?
Ja się założę, że na pewno będzie mniejsza, ile to nie wiem. Ale wiem, że to na przykład umocuje takich egzaminatorów, o jakich ja pisałem, już i znalazłem na przykład w Ciechanowie, którzy potrafią oblać 97% kursantów, którzy do nich przychodzą. I teraz takich ludzi my w systemie powinniśmy nie chcieć, powinniśmy ich chcieć wyeliminować z tego systemu egzaminowania, natomiast taki system, w którym oni będą mieli podkładkę na taki błąd, że można od razu kogoś oblać na egzaminie, no to będzie dla nich raj. I tu jest największy problem, moim zdaniem, to, że nam jakoś bardzo to mówi, bo ja wierzę w to, że w swojej masie tych organizatorów, tych egzaminatorów, większość nie jest zła, o tak to im inny.
Dobrze. Jakie są szanse powodzenia? No dobra, niech będzie. Jakie są szanse powodzenia wprowadzenia w życie tego projektu? Powiedział pan, że jak na razie jedna strona i to, jak słyszymy, niecała, to znaczy egzaminatorzy chcieli wprowadzenia tych przepisów. Są również inni. Czy oni dojdą do głosu i czy to uda się skorygować, zatrzymać, a może w ogóle pokierować pracami w innym kierunku?
Ja uważam, że teraz bardzo duża odpowiedzialność. Jeśli ministerstwo nie będzie się potrafiło samo wycofać z tych niedobrych zmian, a bardzo trudno jest polityką cofać swoje ruchy, w Polsce nie są do tego przyzwyczajeni. Myślę, że na Zachodzie to jest normalne, że ktoś nawet w polityce może popełnić błąd, posłuchać złych doradców i nie ma problemu z tym, żeby się przyznać do błędu i cofnąć coś złego. Myślę, że w Polsce to nie nastąpi, że Ministerstwo Infrastruktury prześle ten projekt do dalszego procedowania, czy posiedzeniu rządu, czy to do Sejmu. I myślę, że największą mądrością będą się musieli wykazać posłowie. To trafi zapewne do Komisji Infrastruktury, tej poselskiej, w której nad takim projektem będzie debata i mam nadzieję, że tam mądrzy posłowie taki projekt zmian zatrzymają i że to nie wejdzie w życie.
Pan Dariusz jeszcze do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Dariuszu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panom. Ja mam takie pytanie do pana Łukasza. Czy pan się orientuje, czy mają się zmienić jakieś zadania egzaminacyjne na kategorię C+E? Ja 2 tygodnie temu dzwoniłem, zadawałem tutaj też do radia pytanie. Na przykład dlaczego jest podpinanie na czas zestawów? I jeszcze jest kilka innych takich, moim zdaniem, banalnych trochę podejść do tego egzaminu, jeśli chodzi o praktykę. Jak to wygląda, czy tam ma się coś zmienić z tym wszystkim?
Mm-hmm. Pan Dariusz pyta o kategorię ciężarówka, tak z przyczepą to wyjaśnię. Panie Łukaszu.
Ja bym chciał, żeby ten system cały się wywrócił, żebyśmy go zbudowali porządnie od nowa. Natomiast nie wiem nic o tym, czy pojedyncze, znaczy w tych zmianach, które są zgłoszone, na pewno nie widziałem żadnych zmian dotyczących egzaminu C+E. Za to inne są takie propozycje w toku, zupełnie jakby odrębne, to żeby wojewódzkie ośrodki egzaminowały na ciągniku siodłowym z naczepą, czyli bardziej przygotowywały już praktycznie do zawodu, bo to uprawnienie zdobywają ludzie, którzy najczęściej na takich zestawach jeżdżą, a nie na takiej ciężarówce, które dzisiaj są dostępne do egzaminowania. To taka zmiana, o której słyszałem. Natomiast żadnych kuriozów z egzaminu praktycznego nie słyszałem, żeby ktoś chciał wykluczyć. I tu właśnie egzaminatorzy mogliby się popisać i apelować o zmiany, że odpinanie takiej naczepy na czas to nie jest rozsądne zadanie.
Pan Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl był naszym gościem. Dziękuję, panie Łukaszu.
Dziękuję.
Pozdrawiam i do usłyszenia. I ja tylko dodam, że telefonowaliśmy dzisiaj do szczecińskiego WORD-u i prosiliśmy także o rozmowę i o komentarz do tych zmian. Dzisiaj nie udało nam się nikogo zachęcić do udziału w naszym programie, ale nie ustajemy i najprawdopodobniej w najbliższych dniach będziemy gościli kogoś z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i zapytamy także o te plany zmian w sposobie egzaminowania. 510 37 i 36, numer telefonu do naszego studia. 32 na końcu to jest numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. A teraz na zakupy, bo Czarny Piątek się zbliża i będzie taniej. Ale czy taniej i czy lepiej? Pan Łukasz Peryt z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów jest z nami. Dzień dobry, panie Łukaszu, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
Panie Łukaszu, no te Black Friday to już zaczynamy się do tego przyzwyczajać powoli. A co to jest w ogóle? I skąd to jest?
No to zapewne przyszło z krajów anglosaskich do naszego kraju. To są takie sezonowe obniżki, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, jesiennym, stosowane przez coraz więcej przedsiębiorców, także internetowych, mające zachęcić nas do takiego masowego kupowania towarów, które nam się wydają być tanie, bo w taki sposób tańszy niejako chcą być sprzedane przez właśnie sprzedawców, oferentów usług i towarów.
Najbliższy Czarny Piątek będzie już w ten piątek. Później będą następne, a jeszcze w międzyczasie będzie 11 listopada Dzień Singla. To jest z kolei chińska tradycja, ale jak dowiedzieliśmy się, na chińskich portalach też można oczekiwać pewnych obniżek. Ten Black Friday z telewizji pamiętam, no to rzeczywiście był czarny, bo można było zostać mocno poturbowanym w akcji zdobywania jakiegoś dyskontu czy innego sklepu z elektroniką na przykład. U nas chyba jeszcze na razie takich scen nie ma. Panie Łukaszu, czy to rzeczywiście jakaś wybitna, wyjątkowa okazja, czy to jest manipulacja?
Trudno powiedzieć. Warto, żebyśmy my jako konsumenci mieli świadomość jakby konfliktu interesów. Tak? Sprzedawca chce nam sprzedać towar, który uważa za, no nie wiem, może być niepotrzebny, zbędny, albo chce go koniecznie sprzedać właśnie w jakiejś jakoby promocyjnej cenie po to, żeby mieć z tego zarobek, wiadomo. Sprzedawca nie jest instytucją, jakby to powiedzieć, charytatywną. Z kolei mamy interes, żeby kupić rzecz tak naprawdę, która będzie nam potrzebna z jednej strony, a z drugiej strony, żeby była no, w miarę tania. Więc trudno powiedzieć, czy sprzedawca nami manipuluje. Pewnie tak, w pewnym sensie tak, no, stosując jakieś takie obniżki, które mają nam się jawić jako wyjątkowe korzyści cenowe, natomiast musimy mieć też świadomość, że nie każda obniżka w danej chwili jest najniższą obniżką z jakiegoś tam okresu. Tutaj mam na myśli okres 300 dni. Warto pamiętać, że obowiązują sprzedawców takie przepisy, które zobowiązują do takiego uwidaczniania ceny promocyjnej, która byłaby w zestawieniu z ceną najniższą z 30 ostatnich dni. Cena ma dać jako konsumentom możliwość świadomego wyboru i przede wszystkim poznania niejako historii ceny danego produktu, po to, żeby nie były takie sytuacje, jak miały jeszcze miejsce parę lat temu, gdzie na krótko przed właśnie Czarnym Piątkiem były ceny zwyżkowane niejako, po to tylko, żeby właśnie...
Żeby ten później pokazać jakąś obniżkę, tak. Panie Łukaszu, i właśnie tak dlatego tutaj chciałbym się zatrzymać, bo głównie dlatego rozmawiamy, żeby przypomnieć o tych nowych przepisach, które wydają się dobre, nie wiem czy skuteczne, nie wiem jak pan to oceniał, że teraz sprzedawca ma obowiązek pokazać historię tej ceny danego produktu, który akurat w Czarny Piątek będzie wyjątkowo tani, jak przekonuje sprzedawca. No wręcz on ze stratą i z płaczem będzie sprzedawał ten telewizor, ale nowe przepisy zmuszają go do tego, żeby pokazał nam, ile ten telewizor kosztował przez właśnie jak długi czas przed Czarnym Piątkiem.
Przez okres ostatnich 30 dni. Znaczy skuteczność tych przepisów będzie o tyle zależna od naszego działania, jeżeli będziemy chcieli w ogóle się zapoznać z tymi cenami z tych ostatnich 30 dni, bo z jednej strony faktycznie przedsiębiorcy mają stałowy obowiązek informowania nas o tym, natomiast od nas będzie zależało to, czy się zapoznamy z tą właśnie najniższą ceną, a przede wszystkim, czy podejmiemy świadomą decyzję, czy dana rzecz jest nam na tą chwilę po prostu potrzebna, no bo po co mieć tam któryś z kolei jakiś produkt, który ma się dublować, nie tylko z tego powodu, że jest jakoby najtańszy, nawet chociażby z tych ostatnich 30 dni. Więc no, z jednej strony jest to obowiązek nałożony na przedsiębiorców, ale z drugiej strony to jest też apel do nas, jako do konsumentów, żebyśmy faktycznie zapoznali się z tą informacją, która musi być uwidoczniona przy cenie tej bieżącej promocyjnej, plus jeszcze przemyśleli, czy na pewno tą rzecz potrzebujemy, zwłaszcza, że tutaj chciałem zaakcentować pewną rzecz. wbrew temu, co większość z nas myśli jako konsumentów, przedsiębiorca, sprzedawca nie ma ustawowego obowiązku przyjęcia zwrotu towaru w sklepie stacjonarnym, zupełnie odwrotnie niż no, ma miejsce w przypadku sprzedaży przez internet na przykład, bo tam jest faktycznie 14 dni na zwrot bez nawet podania przyczyny i już takie prawo mamy. Natomiast w przypadku sklepów stacjonarnych sprzedawca nie ma takiego obowiązku przyjęcia zwrotu. Faktycznie coraz więcej sprzedawca taki zwrot jakby udostępnia, zwłaszcza duże sklepy sieciowe takie zwroty stosują. Niemniej jest to obowiązek i mało tego, może być tak, że na przykład przedmioty objęte promocją z tego jakby dodatkowego uprawnienia do zwrotu są przez sprzedawcę wyłączane, więc pamiętać nie tylko o tym, żeby kupić za najniższą cenę, ale też kupić to, co nam naprawdę jest potrzebne, bo jeżeli się okaże na przykład to na dalszym etapie używania nam zbędne, niepotrzebne, to nie będziemy mieli prawa zwrotu tego. No chyba, że faktycznie sam sprzedawca taką informację w swoim sklepie zamieści, że pomimo, że prowadzi sprzedaż stacjonarną, to przyjmuje zwroty. No to wtedy faktycznie musimy się na to powołać, takie zwroty.
Panie Łukaszu, w jakim miejscu sprzedawca, no wyobraźmy sobie sklep stacjonarny, na przykład z elektroniką i jest Black Friday, czy ta informacja o cenie z ostatnich, najniższej, z ostatnich 30 dni musi być bardzo mocno wyeksponowana, przedstawiona, czy musimy o nią dopytywać?
Tak, to musi być, ogólnie ceny muszą być podane w jasny, jednoznaczny sposób. To nie mogą być jakieś tam drobnym druszkiem albo gdzieś pod gwiazdką zapisane. Cena musi przede wszystkim zawierać wszelkie podatki, dodatkowe opłaty, które się na nią składają. Plus jeszcze być wyraźnie wyeksponowana przy towarze, a nie w drugiej części na przykład lady, no powiedzmy półki sklepowej. No plus jeszcze oczywiście informować też właśnie o tej najniższej cenie z ostatnich 30 dni. Cena musi być jednoznacznie podana, musi być jasna, a wszelkie niejasności dotyczące tej ceny, na przykład gdyby się okazało, że na tak zwanej kasie cena jest wyższa, albo z opisu ceny byłyby jakieś, powstawałyby niejednoznaczności co do tej najniższej ceny, to ustawodawca każe traktować, znaczy każe stosować w stosunku do konsumenta tą cenę dla niego najkorzystniejszą. Także nie może się na przykład sprzedawca zasłaniać tym, że zapomniał ściągnąć jakąś tam powiedzmy wywieszkę z promocją, bo ta promocja się skończyła wczoraj, a pomimo tego dalej jest uwidoczniona przy towarze. Jeżeli się zapomni w każdym razie, to ta cena najkorzystniejsza dla konsumenta i tak musi być zastosowana. To samo, jeżeli by powiedzmy ceny się wykluczały. Się okazało, że cena, znaczy jakby ta promocyjna jest niepoprawnie jakby oznaczona, tak? Powiedzmy zamiast 80 zł byłaby napisana 8 zł, no to też musi być to zastosowanie, chyba że sprzedawca wyraźnie wykaże, że jest to no, wynik osobistego błędu, o czym kupujący też ma pełną świadomość. Niemniej to on musi wtedy jakby to udowodnić, on, czyli sprzedawca.
Panie Łukaszu, czy również można sprawdzić, to nie jest już obowiązek, ale czy można sprawdzić i oczekiwać od sprzedawcy, że poda nam dłuższą historię ceny danego produktu, no bo można sobie wyobrazić do tej pory, jeszcze przed tymi przepisami, czasami ten Black Friday organizowało się w ten sposób, że tuż przed nim ceny zwyżkowały, a później były te potężne 50% obniżki, ale tak naprawdę właśnie to była ta manipulacja. Czy tutaj można byłoby sprawdzić wcześniejszą historię i przekonać się, czy aby przed tym miesiącem obowiązkowym nie była ta cena sztucznie podniesiona w oczekiwaniu na właśnie promocję Czarnego Piątku?
Ustawa mówi o 30 dniach. To jest jakby obowiązek sprzedawcy.
A co wcześniej, to dobra wola.
Tak jest, tak. No to jest pewnego rodzaju kompromis, tak myślę, narzucony przez ustawodawcę pomiędzy tam właśnie tym sprzedającym a kupującym. Ja cię poinformuję o najniższej cenie u mnie w sklepie do 30 dni wstecz, a ja z kolei kupując, no będę miał tą, znaczy muszę mieć tą informację od sprzedawcy podaną. Natomiast co się tyczy wcześniejszych cen, no to już jest tak naprawdę dobra wola sprzedawcy. No to może być też wykorzystane pewnego rodzaju marketing, jeżeli sprzedawca nic nie ma do ukrycia, jakby szczyci się tym, że u niego ceny są stałe, tak, niskie od wielu miesięcy, a teraz jeszcze dodatkowo wprowadza tą niższą.
Tak. No a są też tacy, którzy, bo powiedział pan, że sprzedawca w sklepie stacjonarnym nie ma obowiązku przyjąć tego towaru. W internecie możemy w ciągu 14 dni zwrócić bez podania przyczyny, ale są tacy, którzy przyjmują, to jest dobra wola, to jest właśnie zabieganie o klienta i o dobrą markę danego
sklepu. Coraz więcej sprzedawców przyjmuje zwroty i to tak. jest... jak najbardziej pozytywne zachowanie moim zdaniem w stosunku do konsumenta.
I oczywiście na koniec musimy przypomnieć, że zasady reklamacji, zwłaszcza z tytułu dawnej rękojmi zawady, czyli teraz niezgodności towaru z umową, są cały czas takie same, mimo że ten towar jest przeceniony w cudzysłowie, ale on nie jest przeceniony.
To jest bardzo ważne. Tak
to jest bardzo ważne. Nie ma tutaj tłumaczenia sprzedawcy.
Pod tym względem niczym się nie różni towar przeceniony promocyjny od pozapromocyjnego, nieprzecenionego. Także mamy dwuletnią ochronę prawną na podstawie dokumentu zakupu.
I w czarny piątek zalecamy razem z miejskim rzecznikiem konsumentów zachowanie chłodnej głowy. Naszym gościem był pan Łukasz Peryt z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie. Dziękuję panie Łukaszu, pozdrawiamy. Jutro w czasie reakcji powita państwa Janusz Wilczyński, Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.